Witam Państwa w dzisiejszym magazynie kulturalnym, który poświęcony jest rozmowie z Mariuszem Wilkiem. Wilk jest pisarzem stosunkowo młodym, ma 42 lata i znanym Państwu być może ze współautorstwa słynnej onegdaj książki Konspira. Od 7 lat żyje poza Polską, wpierw krótko w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaproszono go z serią odczytów do prestiżowych amerykańskich uniwersytetów Harvard, Boston, Nowy Jork, a potem od 1991 roku w Rosji. Od kilku lat Wilk pisze dla paryskiej kultury zapiski sołowieckie, które znalazły sobie już rzeszę wiernych i entuzjastycznych czytelników. Mariusz Wilk przyjechał do Paryża na kilka dni. Po drodze odwiedził Polskę i Wrocław, skąd pochodzi. Dziś jest już z powrotem w Sołowkach. A teraz mam przyjemność przedstawić Państwu historię fascynującej przygody z Rosją Mariusza Wilka. Pojechałeś do Rosji kilka lat temu i wylądowałeś na Sołowkach. Co to jest Sołowki? Gdzie to jest? Jak się tam jedzie?
Sołowki to jest archipelag złożony z sześciu dużych wysp i kilkudziesięciu małych, leżących w południowej części Morza Białego, 150 km pod kręgiem polarnym. Jest to 1500 km od Moskwy. Jedzie się tam albo przez Archangelsk samolotem, albo przez Kiem statkiem. Jeśli przez Kiem statkiem, to dobę, nawet więcej. Jeśli przez Archangelsk, to trochę krócej.
Dlaczego wybrałeś Sołowki?
Można byłoby powiedzieć, dlaczego wybrałem Rosję. Wybrałem Rosję dlatego, że wydaje mi się, że jest to w tej chwili najciekawszy kraj, w którym się najwięcej dzieje. Jest to kraj tak niezwykle szybko zmieniający się, a jednocześnie tak bardzo niebezpieczny, tak bardzo naładowany wszelkimi energiami, często negatywnymi, ale nie tylko, bo i pozytywnymi. A jednocześnie o takiej mocy, że po prostu wydaje mi się, że to w tej chwili centrum świata.
Rosja fascynuje i fascynowała zawsze. Fascynowała Zachód, fascynowała nas Polaków. Ale dlaczego Sołowki? Przecież to jest maleńka osada na końcu świata, gdzie kiedyś był łagier. I co tam jest? Co tam możesz zobaczyć?
Widzisz, kiedy przyjechałem do Rosji, to najpierw pożyłem trochę w Moskwie, a potem zacząłem podróżować po całej Rosji. I to było tak, że czym więcej po niej jeździłem, a byłem i na Syberii, i w Kazachstanie, to jeszcze był Związek Radziecki, tym mniej rozumiałem. To znaczy, to można porównać trochę do Kubusia Puchatka, że jak Kubuś Puchatek wchodził do chatki prosiaczka, to czym bardziej Kubuś wchodził do chatki prosiaczka, tym bardziej prosiaczka w nim nie było. Takie odległości, że ta rzeka Ob po ujściu swoim ma 400 km szerokości. Tyle prawie całe nasze wybrzeże. Jedna rzeka. Wyprawiłem się do Aumaty, trochę siedem lata. Potem była wojna w Abchazji. W międzyczasie jeszcze takie mniejsze wyprawy, powiedzmy sobie do Charkowa na ekshumację zwłok polskich oficerów tam pochowanych. Estonia, bo chciałem zobaczyć, co się dzieje w tych republikach, które pierwsze wyszły. Na Sołowki trafiłem przypadkiem. Jeszcze podróżując po Rosji, zainteresowałem się mocno Szałamowem, Varłamem Szałamowem, którego uważam za jednego z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. Zupełnie nieznanego w Polsce, bo zaproszono mnie do Wołogdy na takie czcienia szałamowowskie z okazji dziesięciolecia jego śmierci. A to już było nie za bardzo niedaleko Jercewa. Znaczy ja na mapie zobaczyłem, że tam zaraz obok jest Jercewo. I po tych czytaniach szałamowskich pojechałem do Jercewa, żeby zobaczyć, co zostało z łagru, w którym siedział Herwin Grudziński. I proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie, kiedy się okazało, że ten łagr do dzisiaj istnieje i funkcjonuje. Są tam ZK i wszystko jest tak, jak było. Krótko mówiąc, niezależnie jak gdyby od tego całego łagrowego tematu, zobaczyłem pierwszy raz w życiu, zobaczyłem północne domy, rosyjskie północne domy, czy domy rosyjskie na północy. Jest to coś niezwykłego zupełnie, z ruskimi pieczkami ogromnymi, drewniane z takich belek, i pomyślałem, że ja chcę taki dom i chcę tam mieszkać. Ewenzę poznałem mężczyznę, który mieszka w Archangielsku i on mnie zaprosił. Mówi, jeśli będziesz miał kiedyś chwilę czasu, to wpadnij do Archangielska, to ci pokażę Białe Morze i tam białe noce. Ja z tej Tajwenki pojechałem do Abchazji na wojnę. Spotykałem się z Dudajewem, spotykałem się z Gamsachurdią. Wchodziłem do Abchazji od strony gruzińskiej, z gruzińskimi najemnikami. Abchazja była na tyle straszna dla mnie, bo tam widziałem śmierć, widziałem krew, że przypomniałem sobie o tym chłopaku w Archangelsku, że warto do niego pojechać i na chwilę odpocząć. Przyjechaliśmy do Archangelska. Okazało się, że jest ostatni rejs w tym roku, bo to sezon się kończy, to był październik. Ostatni rejs to na Sołowki, że warto pojechać na 2 dni, bo miało być na 2 dni, a jest już 5 lat. Jak zobaczyłem Sołowki, to się zorientowałem, że po pierwsze to jest właśnie to miejsce, z którego widać Rosję jak na dłoni.
Sołowki są szkłem powiększającym. To jest tak, jakbyś kropli wody zobaczyła cały ocean. Tam zachodzą wszystkie te procesy, które zachodzą w Rosji, tylko w mikroskali. I to widać. To widać, ponieważ one są niewielkie. A w wielkiej Rosji tego nie jesteś w stanie zobaczyć, nie jesteś w stanie tego ogarnąć. Poza tym Sołowki to jest jak gdyby poligon historyczny. To jest bardzo dziwna rzecz, ale zwróć uwagę, że tam się zaczął raskoł z cerkwi prawosławnej. A tenże raskoł na przykład Sołżenicyn traktuje jako coś ważniejszego dla historii Rosji niż rewolucję październikową. Dalej, tam to jest kolebka Łagru, czyli znowu pewnego ogromnego zjawiska, które potem rozpełzło na cały Sojuz, ale miało miejsce tam, więc teraz to, co się tam dzieje, można przenieść na całą Rosję. Tam przecież są w mikroskali i komercja, nowi ruscy, pieniądze i bieda. I alkoholizm. I to wszystko widać. Najlepszy przykład wybory, regionalne wybory. Jeśli to są wybory na poziomie chociażby Moskwy, to ja nie jestem w stanie ogarnąć wszystkich kandydatów, bo niektórzy mogą ze mną nie chcieć rozmawiać na przykład. Natomiast na Sołowkach było 6 kandydatów na mera Sołowek. Ja ich wszystkich doskonale znam, więc mogłem pójść do każdego z nich do domu, pogadać, zrozumieć ich motywacje i jak gdyby tą grę polityczną zobaczyć na dłoni.
Kiedy czytam zapiski sołowieckie, widzę, że trudno zrozumieć Rosję, jeśli nie zna się historii. Zresztą bardzo często się do tego odwołujesz przecież. A z drugiej strony jest to kraj, w którym te paroksyzmy historii niezwykle radykalnie przerywały rzeczywistość. Wydaje się, że tam w ogóle nie ma ciągłości. W Sołowkach to chyba również widać, ponieważ przecież tam nie ma tubylców, nie ma ludzi, których dziadowie, pradziadowie by się byli tam urodzili. Wszystko to jest ludność napływowa.
No tutaj poruszasz taki temat, co to w ogóle jest historia. Kluczewski, jeden z największych historyków rosyjskich, dorewolucyjnych, twierdził, że dominantą w historii Rosji jest geografia. A to samo potem w filozofii mówił Berdiajew. I jeśli przyjmiemy, że warunki geograficzne, klimatyczne, przyrodnicze mają ten zasadniczy wpływ na to, co się dzieje w historii, to wtedy rola człowieka spada do minimum. Te warunki narzucają, wymuszają pewne formy działalności, chociażby gospodarczej. Dam taki przykład. Krainy Siewier, czyli daleka północ, wymaga pracy kolektywnej, ponieważ indywidualny człowiek tam zginie. Tam, jeśli się łowi ryby, to trzeba to robić wspólnie. Jeśli się broni przed zimą, to trzeba to robić wspólnie. I dlatego obserwujemy takie formy właśnie jak monastyr, jak łagier, jak potem różne formy wojskowej działalności gospodarczej. Natomiast nie ma gospodarki indywidualnej. To ma z kolei wpływ na to, co się dzieje dzisiaj. Sołowki, a mówiąc Sołowki, myślę szerzej. Sołowki zawsze żyły trudem bezpłatnym. To znaczy najpierw to był właśnie monaster i przyjeżdżali tam ludzie z całej północy, pracowali bezpłatnie za miskę soczewicy albo za śledzia z przyczyn religijnych, rzecz jasna. Potem powstał tam łagier i znowu był trud bezpłatny, tylko tym razem już wymuszony. Łagier się skończył w 1939 roku i weszło tam wojsko. Zrobili tam wojenną część. Czyli znowu ci żołnierze z naboru pracowali bezpłatnie, przecież im nikt nie wydawał żadnego żołdu, tylko jedzenie. Cała historia Sołówek to jest historia bezpłatnego trudu. I raptem w roku 91 wojsko się wyniosło i ludzie zostali sami. I chcą pieniędzy, a im nie płacą. Czwarty etap się zaczął, gdzie od ludzi wymagają pracy, nie płacąc im, bo na przykład pracownicy służb komunalnych u nas już od roku nie pouczają zarpłatę, czyli nie dostają pensji, wynagrodzenia. Rzecz jasna, że to demoralizuje, bo jeśli nie dostajesz pieniędzy, to nie chcesz pracować. I robi się totalny bałagan, anarchia, ludzie jedzą psy. Ja sobie myślę, że Kluczewski ma rację, jeśli chodzi o Rosję.